W minionym tygodniu pożegnaliśmy dwie ważne postaci ze świata kultury. To poeta Adam Zagajewski i filozofka Jolanta Brachczajna. Adam Zagajewski, niezłomny, życzliwy polski poeta, silny głos polskiej nowej fali 68 roku. Tak napisała o nim amerykańska wokalistka Patti Smith. Jolanta Brachczajna to profesor filozofii, autorka wielu książek z estetyki, filozofii, kultury czy antropologii. Jej książka Szczeliny istnienia stała się jedną z najważniejszych książek drugiej połowy XX wieku. Obie postaci powspominamy razem z Anną Kietlińską, która uczyła o poezji Adama Zagajewskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym i była magistrantką profesor Brachczajny. Dzień dobry, witaj Aniu.
Dzień dobry, Dorota.
Co się zmienia, co odchodzi razem z tymi postaciami? Przede wszystkim z panią profesor, bo to była bliska wyjątkowo dla ciebie postać.
Pani profesor pojawiała się w moim życiu gdzieś tak w 91 roku, kiedy na polonistyce, jeszcze wtedy filii Uniwersytetu w Białymstoku, mieliśmy jako poloniści możliwość pójścia na seminarium takie o charakterze antropologicznym, na seminarium na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. I nas karkołomna piątka zdecydowała się na szukanie tematów badawczych właśnie w takim obszarze z pewnego pogranicza. I pojawiła się profesor Brachczajna. Nie ukrywam, że nas zainteresowało też nazwisko bardzo takie charakterystyczne.
Pisze się przez krótkie i.
My oczywiście postrzegaliśmy ją jako osobę egzotyczną, zastanawialiśmy się, może jakiś wschód. No i starszy kolega, nieupierzony jeszcze adeptki sztuki polonistycznej, sprowadził na ziemię i mówi: dziewczyny, wymyślcie polonistycznie. Ona jest żoną profesora Czai, więc tak prawdę mówiąc powinno się czytać to nazwisko Brachczajna, tak jak Ewa Szelburg-Zarembina. No i z tym takim od razu napomnieniem pojawiłyśmy się na seminarium i no i nie ukrywam, oczarowanie niesamowite. Postać wielkiego formatu, kobieta niepozorna, malutka, drobniutka, która od razu budziła respekt. Pani profesor nie lubiła rzeczy niedokończonych. U niej wszystko musiało być wypracowane. Ogromnie życzliwa, ale ogromnie wymagająca, więc myśmy przez 2 lata, obcując z nią, uczyli się takiej dyscypliny myślenia i uczyli się takiego też otwarcia na świat. Ona nie zamykała się w obszarach badawczych. Ja trafiłam na seminarium magisterskim na okres fascynacji antropologią i teatrem. To były takie bardzo bliskie jej dziedziny. Pisałam pracę o Gombrowiczu pod takim tytułem Teatralny model kultury twórczości Witolda Gombrowicza. Natomiast później ona miała fascynację właśnie genderyzmem, kobiecością, no takim filozoficznym.
Tożsamością
oczywiście. I ja uczestniczyłam w seminarium też, kiedy ona tworzyła Szczeliny istnienia, więc poznawaliśmy niektóre fragmenty i kiedy książka się pojawiła, myśmy wszyscy na wydechu ją czytali i brali mocno do siebie, bo to była taka filozofia przetworzona przez codzienność bytu ludzkiego.
No
i
właśnie.
Taką bardzo kobiecą codzienność.
Powiedz mi, o czym mówią Szczeliny istnienia, że są najważniejszą książką końcówki XX wieku?
To jest książka w jakiś sposób pokazująca człowieka, ale nie w wymiarze takiej wielkiej filozofii, kiedy trzeba być przygotowanym pod względem pewnego systemu pojęć, żeby zrozumieć istnienie człowieka w świecie i mówić o tym człowieku w świecie. Ona mówiła o trwaniu ludzkim, o egzystencji ludzkiej, bardzo prostym postrzeganiem człowieka w obszarze codzienności. Książkę podzieliła na takie charakterystyczne oddziały, bo była pestka, było krzątactwo, była powaga ścierek. To dla osoby z boku siedzącej nie kojarzy się zupełnie z filozofią. Natomiast jak się wnikało w tę materię słowa, kiedy zwracało się na te jej zapisy, które człowiek intuicyjnie, każdy rzeczywiście odczuwał, no to był strzał w dziesiątkę. I ta książka przykuwała do siebie coraz to nowe rzesze czytelników. Wystarczyło po prostu wejść w obszar myślenia pani profesor. Ja pamiętam moje 2 takie ukochane rozdziały, czy postrzeganie siebie przez pryzmat pewnych działań. To właśnie to wspomniane przeze mnie krzątactwo. Ono już weszło absolutnie w słownik takiej codzienności, bo my się nieustannie krzątamy. Nawet mąż, kiedy przychodzi sobota, niedziela, ja oczywiście tak pomiędzy książkami, wielkimi sprawami świata, zaczynam uprawiać to krzątactwo, też używa tego określenia, mówi: nie krzątaj się, siądź. pomyśl tak normalnie. Natomiast pani profesor skoncentrowała się na codzienności. Na codzienności Białoszewskiej oczywiście się koncentrował. Obie znamy, bliska jest nam tak. Osobowość Białoszewskiego i jego teksty.
Nawet pisałam pracę magisterską.
No właśnie, to nas łączy odczuwanie. Ja Białoszewskiego próbowałam przełożyć na język takiej polonistyki szkolnej. Natomiast ona też koncentrowała się na tej codzienności takiej, która dotyka kobiety na co dzień, ścierka. Czym jest ścierka? No w jej opisie ścierka była banałem. Ja to sobie się przygotowałam oczywiście. Mam fragment i myślę myślę, że warto by było przeczytać. Ścierka do podłogi jest przedmiotem zwykłym, oswojonym wielokrotnym używaniem, bardzo pospolitym. Jest do głębi szara, to ją łączy z codziennością. Z reszty należy do niej nie tylko z racji koloru, do którego zawsze uporczywie zmierza, lecz także z powodu swoich funkcji elementarnych jak codzienność. To jest opis banalny ściery, ale później pojawia się taka refleksja już pokazująca ten jej inny sposób myślenia. Pełnią też ścierki oczywiście, pełnią też osobliwą rolę obiektów usuwających skutki naszych potknięć i błędów. Używamy ich do obmywania, oczyszczania, usuwania plam powstałych z naszej winy, nieuwagi, pośpiechu.
No właśnie, metafora ścierki, tak, prawda? Czegoś, co wyciera.
Metafora codzienności. I to jest klucz do uchwycenia książki pani profesor. Ja sobie pozwolę jeszcze na jedną anegdotę, którą nam zawsze pani profesor opowiadała, przywołując swoją córkę, która była jeszcze w przedszkolu. I mówi tak, pewnego razu córka przychodzi i mówi, mamo, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co robią rodzice. No i ja generalnie powiedziałam, że ty nie pracujesz. Co się stało? Jak dziecko postrzega? Kiedy pani pytała, czym rodzice się zajmują? Tu mama jest nauczycielką, tato jest marynarzem, a córka pani profesor powiedziała, moja mama tylko leży i czyta książki. I z tego czytania książek rzeczywiście powstała wielka osobowość i ja z ogromnym sentymentem wspominam panią profesor i dla mnie jest absolutnym wzorem.
Tu mamy pisanie, czytanie książek, oczywiście też w metaforze czy w symbolu, ale też druga postać, czyli Adam Zagajewski, wielki poeta. Myślę, że trochę niedoceniany. Ciągle mówiło się, że zasługuje na te najwyższe laury, że powinno się nagradzać go za tą umiejętność też dostrzegania świata w poezji. Co odchodzi z Adamem Zagajewskim?
Adam Zagajewski odchodzi pewnego rodzaju taka kondensacyjna opisowość, bo ja cenię jego wiersze już dojrzałego Zagajewskiego, który pochylał się też nad taką ludzką egzystencją i miał tendencję do podsumowywania pewnych doświadczeń. Te wiersze jego najbardziej przeze mnie ukochane to są wiersze z przełomu wieku XX i XXI. I kiedy pracowałam z młodzieżą, to przede wszystkim na nie kładłam nacisk, bo to im pokazywało pewną tendencję i przełamywało schemat takiego myślenia polonistycznego, zamkniętego w dużej mierze na XIX wieku, na tych takich gigantach poezji romantycznej. A Zagajewski był świetną taką materią do tego, żeby spojrzeć na trwanie ludzkie i zmusić uczniów do takich refleksji, do rozmowy w ogóle o człowieku w innej formie. Nie przerażał ich język Zagajewskiego.
No właśnie, jak oni odbierali? Czy oni lubili poezję, tą, która wychodziła spod pióra Adama Zagajewskiego?
Tak, i myślę, bo powiedziałaś, Doroto, że z jednej strony on jest taki niedoceniany, ale on w szkole się pojawił i pojawia się i na maturze, pojawia się i w podręcznikach i uczniowie się nad nim pochylają. I to zmusza ich do takiego poetyckiego myślenia, bo zazwyczaj do wierszy podchodzą bez takiego bagażu biograficznego, bo jak czytają Mickiewicza, to wiedzą o Mickiewiczu wiele, a o Zagajewskim nie wiedzą prawie nic. I to rzeczywiście jest to niedocenienie i dlatego wnikają w materię słowa. Traktują te wiersze jako taką łamigłówkę poetycką, którą trzeba złożyć. Ja zaczynam w ogóle uczenie poezji w szkole średniej od najpiękniejszego wiersza Zagajewskiego, który kocham absolutnie, od Szybkiego wiersza. I razem z uczniami pokazuje im, co można z wierszem robić. Na koniec lekcji jest takie, wow, rzeczywiście tyle można wyczytać z tekstu.
Masz ten wiersz?
Mam
ten. Na zasadzie cytatu, przywołajmy go.
Słuchałem śpiewu gregoriańskiego w pędzącym samochodzie na autostradzie we Francji. Drzewa spieszyły się. Głosy mnichów chwaliły niewidzialnego pana o świcie w drżącej od chłodu kaplicy. Domine exaudi erationem meam, prosiły męskie głosy tak spokojnie, jakby zbawienie rosło w ogrodzie. Dokąd jechałem? Gdzie schowało się słońce? Moje życie leżało rozdarte po obu stronach drogi, kruche jak papier mapy. Razem ze słodkimi mnichami zmierzałem w stronę chmur, sinych, ciężkich i nieprzeniknionych, w stronę przyszłości, otchłani, połykając twarde łzy gradu. Daleko od świtu, daleko od domu. Zamiast murów, cienka blacha, ucieczka zamiast czuwania, podróż zamiast zapomnienia. Oczywiście mamy ciąg dalszy tego tekstu, ale ten wiersz jest taką kondensacją rzeczywiście refleksji człowieka, który z pewnej perspektywy powstał w latach 90. i który z perspektywy dojrzałości patrzy już na ten świat codzienny, który miga nam w oknie samochodu, ucieka i my nieustannie jesteśmy rozdarci między murem, między wartością wpisującą się w świat kaplicy i pewnej metafizyki, a tą codzienność, a tej codzienności, która nam umyka i nie mamy czasu na to, żeby po prostu na niej się skupić. Przyświeca nam gwiazda jako przewodnik, ale u Zagajewskiego ona jest dziwnie mała.
Czytajmy poezję. Wystawę Krzysztofa Chyżego, Miejsce człowieka, terytorium człowieka, mieliśmy oglądać w Galerii Ślędzińskich przy Legionowej 2, ale niestety nie zdążyliśmy. Wiemy, że instytucja jest zamknięta przynajmniej do 9 kwietnia, ale te prace można oglądać w Wirturamie, czyli w platformie internetowej, i zrobił to w naszym imieniu Sebastian Kochaniec.